Każdy, kto staje na tym miejscu, czuje odpowiedzialność, tym większą, jeżeli ma się świadomość tego, że przemawia się do ludzi, którzy zostali odkupieni krwią Pana Jezusa. To nie ja przelałem krew za was, więc jest to niezwykła odpowiedzialność. Ja chciałem powiedzieć o pewnym... Jest pewien kaznodzieja opisany na kartach Pisma i chciałem coś o nim powiedzieć, zanim przeczytamy tekst. To jest kaznodzieja, który zwiastuje niestrudzenie, codziennie zwiastuje. I ma jedno i takie same kazanie. Cały czas to samo kazanie. To jest taki kaznodzieja, który nie może nie zwiastować. Ma jeden temat w tym kazaniu. Chwała Boża. I to ciągle podkreśla. I on mówi bardzo, bardzo wyraźnie. Można by powiedzieć, że mówi, przemawia takimi dużymi literami. Raz przemawia krócej, raz dłużej. Co jeszcze można o nim powiedzieć? To, że jest takim wędrującym kaznodzieją. Nazwany został bohaterem. Nazwany został zawodnikiem, olbrzymem, w zależności od tłumaczenia. Jeszcze możemy powiedzieć o nim, że mieszka w komnacie, że w innych tłumaczeniach, że w namiocie mieszka. Jeżeli wychodzi już na kazalnicę, to Biblia mówi, że on wychodzi jak oblubieniec. Jeszcze ważna rzecz o nim, nie potrafi gadać. Ale zwiastuje i przemawia tak, że każdy to rozumie. Dzisiaj rano sprawdziłem, 5:42, przemówił do Kim Jong-una, tam, gdzie nie można zwiastować Ewangelii. Co powiedział? Ten kaznodzieja powiedział, że chwała Boża jest wielka. Troszkę później, tylko to jest... Są te strefy czasowe, ale sprawdziłem. 4:54 dzisiaj przemówił też do pana Putina. Chwała Boża jest wielka. Jego kazanie jest życiodajne. Przeczytajmy Psalm 19. Psalm Dawidowy. Przewodnikowi chóru. Psalm 19. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Tam na nich słońcu postawił namiot. A ono, jak oblubieniec, wychodzi ze swej komnaty. Raduje się jak bohater, biegnąc swą drogą. Z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca. Może do tego miejsca. I nic nie ukryje się przed jego żarem, bo zajrzy do każdej szpary, do każdej dziury. Przewodnikowi chóru. To jest ten, który jest odpowiedzialny, żeby brzmiało harmonijnie. Mówi się, że są takie objawienia. Objawienia naturalne i szczegółowe. Takie specjalne objawienie. Teraz myśmy przeczytali ten fragment, który mówi o tym objawieniu takim ogólnym. Niebiosa opowiadają. To wszystko, co obserwujemy i co obserwował Dawid, zaistniało dzięki Słowu Bożemu. Pan Bóg powiedział i powstało. Powiedział i powstały niebiosa, gwiazdy, księżyc. Wszystko powstało dzięki Jego Słowu. I odkąd to powstało, to te niebiosa coś ogłaszają, ujawniają, przemawiają. Ważny zapis, ważna informacja. Te niebiosa jak mówi Dawid, opowiadają o wspaniałości. Ale nie tylko o wspaniałości, ale opowiadają o wspaniałości Bożej, o chwale Boga. O tym opowiadają. Dawid z tych niebios, to co widzi, czyni świadków chwały, bo one opowiadają o chwale Bożej. Ta niezwykła przestrzeń jest wypełniona dziełami, jego dziełami. Takimi dziełami, które ręcznie zostały uczynione słowem, ale jest tekst też mówi, że to są dzieła jego rąk. To są dzieła sztuki, nad którymi zachwyca się Dawid, nad majestatem tego stworzenia. To dzieła jego rąk stworzone słowem. I te dzieła jego rąk prowadzą nas właśnie do tego projektanta, do tego artysty, który to stworzył. To są piękne dzieła. Ale to jest jakaś część tylko obrazu. Niebiosa opowiadają o chwale Bożej, o jego planie, zamyśle, mądrości, potędze. To wszystko może nam powiedzieć dzieło Boże. Ale to jest część obrazu, bo te dzieła nie są w stanie powiedzieć nic o łasce, o miłości, o sądzie, o przyszłości. Ale te dzieła przemawiają wyraźnie, te, które obserwujemy. Jak Dawid popatrzył na niebo, to mógł policzyć gdzieś 3000 gwiazd. I to na nim już robiło wielkie wrażenie. Nie tak dawno, 400 lat temu, taki Galileo wziął sobie taki przyrząd i doliczył, że jest 30 tysięcy gwiazd. A ponad 100 lat temu niejaki Scheinfeld za pomocą teleskopu policzył, że jest 324 tysiące gwiazd. A dzisiaj, gdybyśmy wzięli jeden z takich lepszych komputerów, który potrafi robić 10 miliardów operacji w ciągu sekundy i zacząłby liczyć to, co wydaje się nam, że jest, bo tego jest zdecydowanie więcej, potrzebowałby 30 milionów lat. Najjaśniejsza gwiazda, 4 miliony razy jaśniejsza niż Słońce, o której wiemy. Największa, o której wiemy, Herkules. 21 układów słonecznych można do niej wrzucić. Nie mogą być zliczone zastępy niebieskie, powiedział Jeremiasz. Job kiedyś został zapytany, czy możesz związać pęk Plejad albo rozluźnić pasek Oriona? Plejady to takie gwiazdy, że pędzą w szalonej tempie, ale nie oddalają się od siebie. Czy możesz je związać, Jobie? Pasek Oriona to wręcz odwrotnie. Takie gwiazdy, które w szalonym pędzie pędzą, ale oddalają się i przybliżają do siebie. Czy możesz rozluźnić ten pasek Oriona, Jobie? Skąd w ogóle wiedział Job o tych Plejadach, o tym pasku Oriona, jak to niedawno dopiero zostało odkryte? Skąd takie info? Pan Bóg miał 84 pytania do Joba, żeby mu odpowiedział. Skupia wody w chmurach, a jednak obłok nie pęka pod ich ciężarem. Dzisiaj rano zapytałem się naszego fizyka. Tak, Damian, na ciebie patrzę. Powiedz mi, jakbyś tak stanął na równiku. Z jaką prędkością pędzi Ziemia? 1600 km na godzinę. 1600 km na godzinę. My tego nie odczuwamy, ale to jest zmierzone. 1667 dokładnie. Jestem mądry, bo sobie to sprawdziłem. A jego tylko sprawdziłem, czy dobrze pamięta. Każda roślina to cud. To jest chemiczna fabryka. To jest niezwykły cud. Popatrzymy do ula. To są cuda. Niedawno byłem u szczypki. Szczypka zachwycał się po raz kolejny wiosną i pszczołami. Jakie to dzieło Boże. żeby uzbierać kilogram miodu, potrzebują odwiedzić 2 miliony kwiatków. Niezwykłe dzieła. Każda komórka jest wielkim cudem. Miliardy galaktyk, oddalone miliony lat świetlnych od siebie. Taka harmonia, taka moc, takie piękno, taka precyzja, taka logiczność w tym, jakiś zamysł, jakaś perfekcja. Żadne trybko nie może się zepsuć, nawalić. Musi być pełna kontrola nad tym. On to uczynił słowem swojej mocy. On to uczynił słowem, on powiedział i zaistniało. Pewien astronauta, Andreas Nikolaev. Czy mógłby mi ktoś przynieść wody, bo czuję, że mi zasycha. Andreas Nikolaev 64 razy okrążył Ziemię i powiedział, że on nie spotkał Pana Boga. Wtedy pierwszy sekretarz Chruszczow powiedział tak, cytuję. Sprawdziliśmy, czy istnieje Królestwo Niebieskie, czy istnieje raj. Wysłaliśmy na przeszpiegi Gagarina. Okrążył tylko jeden raz i powiedział, że nie ma Boga. Potem myśmy wysłali Titowa z poleceniem, może Gagarin za krótko był i przeoczył. Rozejrzyj się dokładnie. Wrócił i powiedział, nie ma. I w całym Związku Radzieckim rozwiesili takie plakaty Boga niet. Boga nie ma. A niebiosa ciągle uporczywie obwieszczają. Dzień dniowi przekazuje jakąś pałeczkę, jakąś wieść, jakąś wielką nowinę. Dziękuję bardzo. Każdy dzień jest źródłem jakiejś ważnej nowiny. Ale to jest takie ogólne objawienie. Patrząc na te dzieła, możemy się zachwycać. I mamy powody ku temu, żeby się zachwycać. Bo to wszystko słowem, według pewnego planu, projektu zostało uczynione. I te niebiosa, jak mówi Paweł, potrafią wystarczająco dużo powiedzieć. Na tyle dużo, że nikt nie ma nic na swoją obronę. Nikt. List do Rzymian, 1 rozdział. Nawet Kim Jong-un. Dzisiaj rano, 5:42 czy 4, zobaczył słońce. Tego Bożego posłańca. To ten kaznodzieja mu powiedział, że ten kaznodzieja działa według Bożego zamysłu. Porusza się po wytyczonym kręgu i ogłasza chwałę Bożą. Kim on jest, ten niezwykły projektant? Stworzył słowem. Czytamy, że on podtrzymuje słowem swojej mocy cały ten wszechświat, tą ziemię, która pędzi 1600 km na godzinę cały czas. Przez i dla Pana Jezusa zostały stworzone rzeczy widzialne i niewidzialne. Kim on jest i co to za słowo mocy? Ten świat potrzebuje takiej stałej opieki, stałej kontroli, bo tam jest tyle różnych zależności, ale ten nasz Pan to kontroluje i podtrzymuje słowem swojej mocy. Nic nie może być puszczone na samopas, bo nastąpiłaby katastrofa. Dawid obserwuje ten wszechświat, to piękno, tą potęgę, tą mądrość i jest zachwycony. On widzi, że ten Pan Bóg ustalił bieg dla tego słońca, które wychodzi jak oblubienie ze swojej komnaty z jednej strony i zachodzi wieczorem gdzieś tam z drugiej strony. Taki wąski korytarz i tak codziennie porusza się. Porusza się w odpowiedniej odległości dla naszego bezpieczeństwa. Żebyśmy się nie usmażyli ani nie zamarzli. On to kontroluje. I ten posłaniec nie może się nawet na jedną sekundę wychylić. I to my do niego dostosowujemy nasze kalendarze i nasze atomowe zegarki. Musimy się dostosować do tej prawidłowości, bo on po tym wąskim szlaku codziennie się przesuwa. Pan Bóg czuwa nad całym kosmosem. To ten, który stworzył właśnie swoim słowem, swojej mocy, którego niebiosa nie są w stanie ogarnąć. I gdy na to patrzymy, to się zachwycamy i mówimy: Panie, jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty. I aż wyrywa się z naszych serc takie uwielbienie, że jesteś wielki, że nie dość, że to stworzyłeś, to jeszcze to podtrzymujesz. Dla naszego bezpieczeństwa to czynisz. Słowem swojej mocy to uczyniłeś. Przeczytajmy teraz od 8 do 12 wiersza. Zakon Pana jest doskonały. Pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne. Uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne. Rozweselają serce. Przykazanie Pana jest jasne. Oświeca oczy. Bojaźń Pana jest czysta. Ostoi się na zawsze. Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądane niż złoto. Nawet najszczersze i słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. Również Twój sługa oświecił się nimi. Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą. Do tego miejsca na razie. Tak spontanicznie zapytam. Wczoraj było wesele i każdy, kto wchodził na to wesele, coś dostał. Dostaliśmy taki cukierek z wersetem biblijnym, tak? Kto pamięta, jaki werset dostał? A może nam bardziej na tym cukierku zależało? A tu jest napisane, że no, sługa Boży zachwyca się słowem, jest słodsze niż cukierek. I tu czytamy o takim szczegółowym objawieniu. Dawid ma na określenie Słowa Bożego takie słowo, właśnie doskonałe. To jest wszystko to, czego zagubiona dusza potrzebuje. Słowo Boże jest doskonałe. Jest w tym języku hebrajskim, to znaczy coś więcej jak w tym naszym, bo my jak mówimy doskonałe, to od razu myślimy, że no ale z taką jakąś małą wadą, tak? Nie, to jest słowo jest doskonałe, kompletne, bezbłędne, wystarczające. To są słowa tego samego Stwórcy, który uczynił te niebiosa. To słońce, które się tak porusza. On w swojej łasce daje nam swoje słowo. Jakie ono jest? Doskonałe. Bezbłędne. Wystarczające. I apostoł Paweł rozumiał to i powiedział, że jest rzeczą bardzo niebezpieczną, jeżeli byśmy chcieli cokolwiek do tego doskonałego słowa dodać. Bo nawet gdyby sam anioł przyszedł z nieba i próbował coś do tego słowa dodać, to mocno powiedział Paweł. Ale on wiedział, że to słowo pochodzi od tego samego, który stworzył te niebiosa. On z łaski przemówił. Powiedział, że niech będzie przeklęty. Niebezpieczny. Bo to słowo jest absolutnie doskonałe. Nie, że prawie doskonałe. Nie, że przeważnie doskonałe. Ale to słowo jest doskonałe. Bo ono jest przez Boga natchnione. Nie wiem, jak rozumiecie natchnienie. Ja tak prosto rozumiem natchnienie. Jak Pan Bóg stworzył Adama, wziął glinę, ziemię, bo tak ulepił tego Adama, no i ten Adam stał taki ulepiony, tak? Ale on dopiero ożył, jak Pan Bóg tchnął dech życia w niego. Natchnął go. To on ożył. I był żyjący. Adam żyjący. Bo wcześniej to Adam glina z ziemi wzięty. Ale dopiero ten dech życia sprawił, że on ożył. Same słowa. No to alfabet, tak? Ale Pan Bóg tchnął w to słowo swoje życie. To jest Jego tchnienie. I ono jest doskonałe. Czytamy, że to słowo doskonałe pokrzepia. W innym tłumaczeniu w gdańskiej Biblii nawraca duszę, zawraca, następuje jakaś transformacja gdzieś, bo to słowo ma taką moc życiodajną. Ono sprowadza na właściwe tory, sprowadza do harmonii ze Stwórcą. To ja muszę się dostrajać do Jego słowa, bo to są niezwykłe słowa, doskonałe słowa. To ja muszę się dostrajać do Jego celów, a nie On do moich. I środkiem tej mojej przemiany, tego zawracania, zawsze jest właśnie Słowo Boże. Ono dotyka duszy, ono dotyka sedna, ono przenika nasze wnętrznego człowieka. To rozumiał Piotr. Ja się z Marianem nie umawiałem, żeby przeczytał ten tekst z listu Piotra. I tam jest napisane, że to słowo jest jakim nasieniem? Nieskazitelnym. Nieskazitelnym jest. Doskonałe. Bo nie może być inaczej. On tym samym słowem stworzył te niebiosa. Dawid używa 6 takich tytułów czy stwierdzeń na temat Słowa Bożego. Popatrzmy, jakich on używa stwierdzeń na temat Słowa Bożego. Jakie to Słowo Boże jest? Co można o tym Słowie powiedzieć? Że jest prawem. Że to świadectwa. Że rozkazy albo ustawy w innych tłumaczeniach. Przykazania. Bojaźń, że wyroki albo sądy. 6 takich stwierdzeń. Ale coś więcej mówi. 6 razy mówi, że to jest tak, prawo Pana. Tutaj kolega walczy, żeby to było tak widoczne, wyraźne, żebyśmy to zobaczyli, że to prawo, zresztą możemy patrzeć też do tekstu, to jest prawo Pana, świadectwo Pana, rozkazy Pana, przykazania Pana i wszystko jest Pana. Ono pochodzi od Pana. Od jakiego Pana? No dokładnie od tego, który kontroluje cały ten wszechświat, który nie może lecieć na samopas, bo katastrofa. To jest Jego tchnienie. Ten, który wytyczył drogę dla błyskawicy. On kontroluje każde słowo. Jakie są korzyści z tego słowa? Korzyści są takie, że pokrzepia. Co tam mamy jeszcze dalej? Uczy. Rozwesela. Oświeca. Daje pewność. I jest nagroda. Świadectwa. Wszystkie godne są wiary. Wszystkie świadectwa Jego są pewne. Wiele razy jest napisane na przykład w Księdze Objawienia, te słowa są pewne i prawdziwe. Niektórzy akceptują Słowo Boże, akceptują Biblię. No tak, okej, to jest jakieś tam Słowo Boże, ale może tak w szczegółach, jakbyśmy się dopatrywali, doszukiwali, to nie, no tu akurat nie ma Słowa Bożego, ale tak, okej, niech to jest Słowo Boże. Ale świadectwa Pana są od początku do końca pewne. Uczy. Jest czymś bardzo praktycznym. Daje umiejętność poruszania się w świecie, w niebezpiecznym świecie. Jest wiele niebezpieczeństw na świecie i potrzeba jakiejś takiej nawigacji, pewnej, doskonałej nawigacji. Z natury nasz umysł będzie się buntował. Bo taka jest nasza natura i my nie chcemy się podporządkować tej nawigacji, dopasować się do tego. Często myślę, że to jest doświadczenie wszystkich nas. Wiedzieliśmy, że nie powinniśmy czegoś zrobić, czegoś powiedzieć, a jednak to zostało zrobione. Później przychodzimy do Pana i mówimy, Panie, myśmy czuli, że taka jest Twoja nawigacja. Tak nas chcesz prowadzić. Myśmy to wiedzieli, myśmy znali ten fragment, ale myśmy zrobili po swojemu. O, jaki ja jestem głupi, źle zrobiłem. Panie, ratuj. Panie, ratuj. I on będzie ratował. W tym tekście Dawid mówi o jakimś prostaczku. Wiecie, już się buntujemy, jak komuś powiemy, by mi ktoś powiedział, a ty prostaczku. To już się buntujemy. A Dawid mówi o sobie. Taki prostaczek jestem. W kontraście właśnie do tego Pana, do tego doskonałego słowa. Ja byś dostał, za niedługo będą dzieci dostawały świadectwo i na świadectwie by było napisane prostaczek. Ale my gdzieś tam potrzebujemy takiej nawigacji. My potrzebujemy Bożej diagnozy. I Dawid o tym wiedział. Rozkazy. Jego słowo są rozkazami, są ustawami. To są Boże ustawy. To nie jest pomysł. To nie są sugestie na życie. To są Boże absoluty. To są Boże zarządzenia. Otworzyłem Wikipedię. Co to znaczy ustawa? To znaczy, że jest ustawodawca. W tym przypadku myśmy powiedzieli, że ustawodawcą jest Pan. Akt normatywny, powszechnie obowiązujący, uchwalany przez najwyższy organ państwowy. To jest ustawa. Niedawno w mediach była debata, bo coś tam podjęli, a potem nie wpisali do dziennika ustaw. Pan Bóg nam coś zakomunikował. Najwyższy autorytet poinformował. Dawid mówi w innym psalmie, tyś wydał rozkazy swoje, aby ich pilnie strzeżono. I Paweł, wiedząc o tych informacjach, jak reaguje na tą informację? Mówi, że te rozkazy, te uchwały rozweselają serce. Jeremiasz powiedział, że ilekroć usłyszał jego słowa, słowa Boże, to on je pochłaniał. Jan pisał, że mam pewne pragnienie, chcę do was napisać, aby radość wasza była pełna. Ci, którzy szli do Emaus, jak spotkali Pana Jezusa, Pan Jezus im objawiał słowo, odsłaniał i świadectwo, jakie złożyli, było takie, że czyż nasze serce nie pałało? Takie było to słowo. Pan Jezus powiedział, że szczęśliwi są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. A ten eunuch, który jechał i do niego przyłączył się Filip i zaczęli czytać Izajasza i później Filip zniknął i świadectwo zostało o eunuchu złożone takie. Lecz radując się, jechał dalej. Jak nie można się cieszyć Jego słowem? To jest słowo tego samego, który powołuje świt, który powołuje zorze. Jak nie można cieszyć się Jego słowem? Jego słowo jest jasne. Jego słowo jest oczywiste. Dziwne, bo jak rozmawiamy z ludźmi, doświadczenie chyba każdego z nas, jeżeli rozmawiasz z ludźmi, a kto to może rozumieć? A to jest takie trudne, to są takie labirynty, to jest takie archaiczne. Przeczytałem, że ten duży kościół w swoim katechizmie napisał, że to słowo jest dobre, ale trzeba je czerpać wiadrem naszego kościoła, bo wtedy będziemy bezpieczni. A Biblia mówi, choćby głupi poszedł za tym słowem, to nie zbłądzi. Słowo Boże jest najlepsze. Rzuca światło na nasze życie. Przemawia bardzo wyraźnie. Słowo Boże widzi lepiej, dalej, wyraźniej. I chrześcijanie, przyjmując to słowo, właśnie są najlepiej poinformowanymi i mogą widzieć dalej, wyraźniej i mogą być bezpieczni. Daje światło na wychowanie dzieci, na nasze randki, na naszą przyszłość, na nasze małżeństwa, na piekło, na zwiedzenia. To nam daje Pismo Święte, Boże Słowo. Czytamy tutaj w tym psalmie, że ono jest najlepsze na duszę, na serce, na oczy. Takie jest właśnie Słowo Boże. Potem jest przyrównane do bojaźni. Bo poszanowanie tego słowa, dostrzeganie jego wielkości wytwarza szacunek, bojaźń. Wiem, kto powiedział, co uczynił i on w swojej łasce dał mi swoje słowo. I mam szacunek do Bożej rady, do Bożej diagnozy. Słowo Boże jest czyste, dalej czytamy. W psalmie troszkę wcześniej, 12, Dawid mówi, że jest wypalone 7-krotnie. 7-krotnie jest testowane. To jest absolutna prawda w każdej dziedzinie. Mówi prawdę o rzeczach ziemskich, o geografii, o historii, o geologii, o czasie, o miejscach. Gdyby były błędy w tej dziedzinie, to jakże mógłbym zaufać właśnie Słowu Bożemu, jeśli mówi o rzeczach duchowych? Pan Jezus wierzył, albo może inaczej powiem, bo to jest potwierdził autentyczność tego, że był Adam i Ewa, że był Abel, że był Noe, Lot, Mojżesz, Manna, wąż miedziany, cuda Eliasza, Jonasza. Błądzicie, bo nie znacie pism. Czy nie czytaliście 11 razy, im powiedział. Napisano, powiedział im 30 razy. Ostoi się na zawsze Słowo Boże. Ani jedna jota nie może umknąć, bo to jest ten sam, który pilnuje biegu słońca. On czuwa nad swoim słowem, powiedział Jeremiaszowi. Jeremiaszu, pamiętaj, ja czuwam nad swoim słowem. Tak jak czuwam i podtrzymuję cały ten wszechświat, tak czuwam nad swoim słowem. Wyroki. Jeszcze tu mam taki fajny werset. Słowo Twoje jest całkowicie czyste, dlatego kocha je sługa Twój, Dawid, psalm 119. Wyroki, sądy, tak widzi też to Boże Słowo, takie ostrzeżenia. Bo on zna głębię rzeczywistości. Banian, ten, który napisał Wędrówkę Pielgrzyma, powiedział, że albo ta księga będzie cię powstrzymywała od grzechu, albo grzech będzie powstrzymywał cię od tej księgi. On jest sędzią Najwyższego Trybunału. On podaje absoluty, nieomylne, prawa prawdziwe w każdym aspekcie. On jest alfą i omegą. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie mogą przeminąć, po prostu nie mogą. To rozumiał Job. Wiecie, jak Job powiedział? On miał wielki szacunek do Bożego Słowa. Słowa jego ust przechowuję starannie. Jozue to rozumiał. Niechaj nie oddala się księga, to jest ulubiony wiersz Mariana, niechaj nie oddala się księga od Twoich ust, ale ściśle wykonuj te słowa. Bardzo często sprawdziłem, ile razy jest użyte to słowo, że mamy wykonywać to Słowo Boże pilnie, starannie, uważnie, ściśle. To słowo, tego słowa chcę bardziej niż złota. Czyli tak, patrzę w niebo, na niebiosa, zachwyt. Patrzę w Jego Słowo patrzę. Zachwycam się. Teraz przeczytajmy od 13 do 15. Bo teraz Dawid patrzy w samego siebie. I tam już nie jest tak kolorowo. Uchybienia? Któż znać może? Ukryte błędy odpuść mi. Także od zuchwałych ustrzeż sługę swego, aby nie panowali nade mną. Wtedy będę doskonały i wolny od wszelkiego grzechu. Niech znajdą upodobania słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie. Opoko moja, odkupicielu mój. Uchybienia, błędy, zuchwalstwo, nadętość czy pycha. grzech, ale ostatnio mówił grawitacji, potrzeba przebaczenia, bo ciągle wracamy i ktoś nam musi ciągle przebaczyć, jak przychodzimy i wołamy ratuj. Ale tutaj Dawid widzi samego siebie w tym świetle, w tym lustrze, w doskonałym lustrze widzi. Jakbyśmy popatrzyli na Dawida, no to daleko nam do Dawida, mąż według serca Bożego. Byśmy mogli się wiele nauczyć, ale on patrząc w to doskonałe lustro, mówi uchybienia, błędy, zuchwalstwo, potrzeba przebaczenia. To jest owoc takiej rzetelnej refleksji i mówi, wiem kim on jest, wiem z jakim słowem się mierzę, wiem kim ja jestem. Biblia to słowo prosto z nieba. To jest nieomylne, natchnione słowo, jedyny autorytet. Słowo samego Boga. Współczesny człowiek mówi, że to jest taka stara księga. Że dobra była wtedy, ale starocie nadają się do gabloty albo do antykwariatu. To, co się liczy, jest modne, powinno być współczesne, naukowe, takie magiczne słowo, naukowe. Musi być techniczne. 100 lat temu powstała nawet taka książka, dokładnie w 1920 roku napisano taką książkę Modne kazania. Już wtedy się zmagali z takimi modnymi kazaniami. Współczesny człowiek nie chce słyszeć o Biblii. Biblia natomiast ma bardzo wiele do powiedzenia na temat współczesnego człowieka. Bo on się tak w istocie niewiele zmienił. Kiedyś jeździł rydwanem, teraz jeździ Porsche. Ale jeżeli się zmienił, to na gorsze. Goni za podobnymi rzeczami i można by go scharakteryzować tak, jak w czasach Lota. Jedli, pili, żenili się, budowali, marzyli. Pan zna współczesnego człowieka, ciebie, mnie. On nie potrzebuje świadectwa o człowieku, bo on dokładnie przejrzał. I to, co on oferuje temu współczesnemu człowiekowi, to swoje słowo. Wiecie, ja w swoim życiu chyba nie jestem młody. Chociaż wewnętrznie czuję się naprawdę jak jelonek jeszcze. Ale Asia mi powtarza, że popatrz do kalendarza. Czasami patrzę, no ale dalej się czuję tak jak jelonek. Ale musiałem się zmierzać z różnymi opiniami. I szatan próbował podważać moje takie dziecięce zaufanie do Słowa Bożego. Ja kiedyś stąd, z tych naszych wiejskich klimatów, musiałem na 4 lata wjechać do Warszawy, Akademia Teologiczna. I myślałem naiwnie, że będę poznawał głębiej Słowo Boże. Ach, piękna rzecz. A tam się dowiedziałem, że te księgi biblijne to właściwie nie jest takie do końca Słowo Boże. Okej, jak głęboko pogrzebiesz, to może gdzieś tam te Słowo Boże wygrzebiesz. Ale to są takie rozważania teologiczne jakichś tam współczesnych na on wówczas ludzi. Jana 3:16, taki piękny werset. Mi powiedzieli, że to jest teologiczna wypowiedź prazboru. Tak prazbór sobie tylko powiedział. No i to jest takie teologiczne rozważanie. Czy Morze Czerwone się roztąpiło? Ale skąd nie roztąpiło się Morze Czerwone? I w co ty tam wierzysz? Tam było takie pole jakieś trzcinowe, woda była zalana i tam przeszli, no trochę sobie nogi ubrudzili. A Mojżesz napisał księgi Mojżeszowe. A skąd Mojżesz? To nie Mojżesz, tam było 5 Mojżeszów. A księga Izajasza, przez kogo została napisana? Przez Izajasza, a nie przez Izajasza. Przez paru Izajaszy. 2, a może i nawet 3. Czy Pan Jezus chodził po wodzie? Nie chodził po wodzie, bo nie ma cudów żadnych. Oni użyli tylko takiej ilustracji. To był nieautentyczne wydarzenie, tylko taka ilustracja, że w burzach życia możemy stracić zaufanie. Pytam się do kogo? Do Pana Jezusa? Nie do Pana Jezusa, tylko jak Pan Jezus, żeby nie stracić zaufania? A czy Pismo jest jedyną księgą, taką świętą, Nie, ona sobie tylko rości pretensje do tego, żeby być świętą księgą, ale jest wiele innych ksiąg. Jeżeli będziesz uważał inaczej, to jesteś fanatykiem, fundamentalistą. I po paru takich, parunastu wykładach przyszedłem, bo nie jednej rzeczy uległem. I powiedziałem, Panie, przepraszam za moje głupie myślenie. Ja chcę trzymać się Twojego słowa. I rzuciłem się w uczenie Pisma Świętego na pamięć. Jechałem rozdział po rozdziale, żeby trzymać się Bożego słowa. Biblia z mocą mówi, że nie ma żadnych konkurencyjnych ksiąg. Izajasza 40 rozdział. Stawianie na równi tej księgi z inną księgą to bluźnierstwo. Tak mówi Izajasz. To bezbożność. Bóstwa i księgi inne są nicością, mówi Izajasz. Wiele naukowych myśli, już są dawno wczorajsze, czy tygodnie temu, tak? W internecie przeczytałem, bo niedawno zmarł Dawkins, ten ateista wielki, tak? Niedawno, jakiś miesiąc, dwa miesiące temu zmarł. Że podważyli jego główną teorię. Że to, co tam sobie powymyślał, jest nieprawdą już. A Słowo Boże żyje i trwa, bo Pan Bóg czuwa nad swoim Słowem. Ci modni, dzisiejsi, szlachetni, bo Biblia mówi, że poprzez Izajasza, że głupich będą nazywać szlachetnymi, a łotrów będą nazywać zacnymi. I mówi do Izajasza, a tym, który jest szlachetny, to jest ten, który właśnie trzyma się mojego Słowa, Bożego Słowa. Dzisiaj ci młodzi to nazywani są uczonymi, wielebnymi, naukowcami. A Biblia mówi, że to są bezbożni głupcy, którzy odnoszą się lekceważąco do mojego słowa. Job sumiennie, pilnie trzymał się Bożego Słowa, bo wiedział, że to jest słowo, które pochodzi od tego, który powołuje zorze, świt. Izajasz mówi, że szlachetni. Słowo Boże jest absolutem. Jest wystarczające dla każdego, dla każdej epoki, dla każdej sytuacji. Okej, czasami nie rozumiem tego słowa. Myślę, że też się z tym zmagasz, że nie rozumiesz dużo fragmentów. Myślicie, że Daniel wszystko rozumiał? Daniel powiedział na koniec swojej księgi, wprawdzie słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem. Słuchajcie, słowo naprawdę nie potrzebuje jakiegoś uzupełnienia. Ani moimi przeżyciami, które mogą być fajne, ale mogą wypływać z tego, co Słowo Boże we mnie czyni. Ani nie potrzebują psychologii, ani nie potrzebują jakiejś świeckiej terapii, ani współczesnego wychowania, pedagogiki. On zna lepiej nas. On przejrzał, co jest w środku. On naprawdę wie lepiej. Wiedział, co siedzi w człowieku. Dzisiaj współczesne wychowanie mówi, że nie możesz karcić dziecka przecież. Współczesna pedagogika mówi wprost odwrotnie do tego, co mówi Słowo Boże. Trzy razy najmądrzejszy człowiek, Salomon, powiedział o karceniu, a dzisiaj ludzie mówią, nie, nie wolno. On wie lepiej, jak kształtować charakter dziecka. Słowo Boże naprawdę nie potrzebuje uzupełnienia. Ono jest wystarczające. Każde Słowo Boże jest prawdziwe, jest tarczą dla tych, którzy mu ufają. Ja mam takie życzenie. Byłem kiedyś młody, słyszeliście kawałek mojego świadectwa, szczególnie mam dla młodych. Jak przyjdziecie dzisiaj do domu, przeczytajcie sobie, tak choćby apostoł Paweł do was pisał list do Tymoteusza. Tymoteusz był młodym człowiekiem. Drugi list do Tymoteusza to jest ostatni jego list napisany do młodego człowieka. Na co będziecie zwracać uwagę? Głoś słowo. Staraj się usilnie. Filar prawdy. Zbór powiedział, to nośnik prawdy. To jest rola filara. Filar podtrzymuje coś. Jeśli chcesz być takim biblijnym doradcą, jeżeli chcesz być osadzony na Biblii, musisz stać na stanowisku wystarczalności tego słowa. On czuwa nad każdą gwiazdą, nad prędkością tej gwiazdy, nad grawitacją, nad jasnością, zna po imieniu każdą gwiazdę, nad chemicznością, nad fizycznością, nad odległościami. On czuwa też nad swoim słowem. Ani jedna jota nie przeminie. Ziemia i to, te słońce, to wszystko może ulec zagładzie. Ale moje słowo, wierzymy w to, moje słowo nie przeminie. Bóg działa w naszym życiu poprzez posłuszeństwo właśnie temu słowu. Jeszcze jeden werset na zakończenie. Otwórz moje oczy, abym oglądał cudowności zakonu Twego. Otwórz moje oczy. I chcę, byśmy mieli takie pragnienie, by On otwierał nasze oczy na piękno tego słowa. Na ile tu jest pięknych zależności. Ile tu jest pięknych słów, życiodajnych słów. Jeżeli będziemy z Bożego Słowa rezygnowali, no to będziemy nosili konsekwencje tego. Amen.